Chwała Jezusowi. Witam Was wszystkich na miejscu naszego zgromadzenia. Tutaj, gdzie możemy studiować Słowo Boże. I chcę Wam powiedzieć, spędziłem dzisiaj przy tym Słowie cały dzień i nigdy mi go dość. Przyjechałem tutaj napełniony radością z tego przesłania, które ono zwiastuje, które ono głosi, które jest objawiane przez nie. To jest taka Boża prawda. I dzisiaj chciałem się dzielić, tak jak już to zapowiadałem podczas ostatniego wykładu, chciałem się dzielić dzisiaj z 4 rozdziału Księgi Daniela. I chciałem dzisiaj głosić o chwale dla Króla Niebios, o świadectwie króla, tego ziemskiego króla Nebukadnesara, który jest autorem 4 rozdziału Księgi Daniela i wierzę, że Daniel zamieścił jego świadectwo w swojej księdze na chwałę Bożą, na to, aby pokazać ludziom, w jaki cudowny sposób Bóg może działać. Wiecie, ja wiem, że jest to taka atakowana księga przez taką świecką teologię. Jedna z książek, którą przeglądałem na temat proroka Daniela, od razu sprawiła, że właściwie odłożyłem ją na półkę. Zaczynała się od słów tego, że księga ta nie została napisana przez Daniela, lecz są to zebrane zapiski i tak dalej. Cię po prostu odłożyłem. Krótko mówiąc, gdzieś tam ktoś znalazł i przy okazji włożyli do Biblii. Ja wierzę, że Słowo Boże całe jest natchnione od Ducha Świętego, że jest autorstwa przede wszystkim Ducha Świętego. Wierzę, że jeżeli Bóg stanął za czymś i jest to natchnione od Ducha Świętego, to nie pozwoliłby, żeby za autora księgi podała się ktoś, kto nie jest jego autorem. Kochani, tamtym razem dzieliłem się z wami 3 rozdziałem Księgi Daniela i pamiętacie, w 3 rozdziale Księgi Daniela mamy sytuację, kiedy nad Babilonem zachodzi słońce, a rano Babilon budzi się w innej rzeczywistości. Budzi się w rzeczywistości takiego nowego porządku światowego. I powiedziałem wtedy, że ten 3 rozdział Księgi Daniela jest takim praobrazem, jest takim pratypem, bym powiedział, nowego rządu światowego, który jest zapowiadany przez Słowo Boże. Wszystko doprowadzone do jedności i właściwie ludzie podzielili się tamtego poranku na 2 grupy. Na tych, którzy oddają cześć i oddadzą pokłon temu bałwanowi i na tych, którzy to odmówią. I wiemy, że mamy tam historię Szadraka, Miszaka i Abednego, tych 3 izraelskich młodzieńców, którzy jako jedyni nie oddali pokłonu i kiedy całe narody, języki i plemiona tamtego świata, tamtych dni upadły i oddały pokłon temu typowi antychrysta, tylko te 3 głowy sterczały ponad tłumem, które mówiły nie. O tym żeśmy rozmawiali. Rozmawialiśmy o tym, że przyjdzie dzień, kiedy nie narody, nie kolor skóry lub język się liczy, lecz to, kto komu odda pokłon i ludzie dzielą się na 2 części. Zawsze tak było i tak będzie i to jest niezmienne. Ludzie się dzielą na Bożych ludzi i ludzi, którzy do Boga nie należą. I nasza gotowość jest tym, o co mamy się troszczyć, by stać wiernie przy Panu i On zawsze jest wierny, Boga nikt nie zaskoczy, żaden dekret nie zaskoczy Pana Boga i wtedy tak nie było, że wiecie, Bóg nagle zaskoczony, ojej, co tu robić, taki posąg, konkurencja czy coś takiego, wiecie, to wszystko w Jego ręku było, Bóg to przewidział i rozprawił się w tym na swój sposób. I król Nabuchodonozor doświadcza wstrząsu. Jego życie wraz z tym rozdziałem bardzo się zmienia. I dzisiaj powiedziałem, że chciałbym się zająć właśnie jego duchowym życiem, jego duchową przemianą, tym, co się stało w życiu człowieka, którego widzimy w Księdze Daniela od samego początku. Na początku, kiedy Żydzi zostają uprowadzeni do niewoli, kiedy widzimy właśnie Daniela i po raz pierwszy w 1 rozdziale Księgi Daniela 3 tych hebrajskich młodzieńców i Daniel, widzimy jak ich wybierają, widzimy jak odmawiają spożywania tego, co było ofiarowane bałwanom, widzimy, że imponowali królowi, ale Bóg nie zamierza jedynie komuś imponować. Nie wystarczy do zbawienia to, że nam imponuje to, co Pan Bóg zrobił. Tak jak nie wystarczy do zbawienia to, że możemy stać i zachwycać się pięknymi górami czy pięknymi dolinami i rzekami, które Pan Bóg stworzył. To nie wystarczy, żeby człowiek był zbawiony. Gdyby to wystarczyło, nigdy nie byłoby Golgoty. Nie musiałby Pan Jezus umierać, gdyby starczyło się zachwycić Bogiem. Albo jego dziełami, bardziej bym powiedział. I król Nabuchodonosor doświadcza wstrząsu w trzecim rozdziale. Jego życie się zmienia. Wcześniej szanował Bożych ludzi, potem zaczął szanować ich Boga, a teraz w trzecim rozdziale, w tym, który studiowaliśmy, odkrywa, że Bóg jest największy ze wszystkich bogów. Że jest ich dużo, ale ten jest największy. Innymi słowami, parafrazując jego odkrycie. I tutaj przechodzimy teraz do czwartego rozdziału, tego, który chcę z wami dzisiaj studiować. I to jest jeden z bardziej niezwykłych tekstów Słowa Bożego, natchniony Duchem Świętym, a napisany ręką pogańskiego króla. Bo właśnie on, Nabuchodonosor, jest autorem tego rozdziału, który zaczyna się już właściwie w trzecim rozdziale. Oto mamy świadectwo Bożej mocy, o potędze i łasce dziś na naszym nabożeństwie, powiedziałbym w ten sposób. Dzisiaj na naszym nabożeństwie pozwólcie, że świadectwo złoży król Nabuchodonosor. Amen. Pozwólcie, że ja będę tylko przekaźnikiem. Jest jego świadectwo. I wierzę, że to, czym się dziś chcę z wami dzielić, że Duch Święty to pomarzy i włoży w wasze serca. Bo jak powiedziałem, jest to niezwykłe. Z jednej strony człowiek, będący pratypem Antychrysta, z drugiej strony autor Księgi Słowa Bożego. Czy Bóg nie jest wielki? Słowo Boże w tym i w wielu innych miejscach uczy nas jeszcze jednej prawdy, która wynika z tego, co przed chwilą powiedziałem. I która, chcę wam powiedzieć, jest dla nas radosną nadzieją. Wiecie, w tym miejscu Słowo Boże uczy mnie i pokazuje mi, że nie ma grzeszników zbyt wielkich dla Boga. Jeżeli nawet za Nabuchodonosora się mógł Bóg zabrać, jakoś go doprowadzić do poznania swojej osoby, o czym będziemy się przekonywać dzisiaj cały czas przez tą księgę, chcę wam powiedzieć, nie ma grzeszników zbyt wielkich dla Boga, których Bóg nie mógłby przekonać o grzechu i oczyścić. Są bluźniercy zbyt dumni dla Boga. I tu jest problem ludzi, którzy odrzucają Pana. Ale nie ma zbyt wielkich grzeszników. Nie ma takiego, wiecie, grzechu oprócz właśnie tego grzechu bluźnierczej pychy, która odrzuca Bożą łaskę, który Bóg nie mógłby przez to się przebić i nie okazać siebie. I kim był człowiek, którego świadectwo chciałbym dzisiaj czytać? Kim był autor tego czwartego rozdziału Księgi Daniela? Co możemy o nim powiedzieć, o nim samym? Widzimy, że on zaczyna, ja, Nebukadnesar, tak się zaczyna pierwszy werset, zobaczcie, czwartego rozdziału. Ja, Nebukadnesar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Tak się zaczyna jego świadectwo, czwarty rozdział właściwie tak się zaczyna, bo jego świadectwo zaczyna się od 31 wersetu poprzedniego rozdziału. Tam jest początek tego tekstu, a podział jakby rozdziałów rozdzielił to. I kim on był? Wiecie, pozwólcie mi, że zanim zacznę dzielić się dzisiaj tym, co jest napisane w Słowie Bożym, chciałbym wam krótko powiedzieć o tym, kim był człowiek, którego Bożą przemianę, którego relację z Bogiem chciałbym dzisiaj, na dzisiejszej lekcji Słowa Bożego studiować, który wierzy, że będzie dla nas wielkim zbudowaniem, jego świadectwo. Wiecie, Biblia nie jest księgą o jakichś bohaterach z choinki, co się urwali. Nikt właściwie nie wie. Był tam jakiś taki, ale nie ma o nim żadnych zapisów. Chcę wam powiedzieć, większość bohaterów Słowa Bożego jest zanotowana również i na kartach świeckiej historii. Naprawdę żyli, naprawdę doświadczali tego, co wszyscy. Wiemy, że co jak co, ale to, że chodził Pan Jezus po ziemi, nawet najgorszy historyk nie może zaprzeczyć. Podobnie i Nabukadnesar, Nabuchodonosor był realną, historyczną postacią. Nie był kimś, kto, jak już powiedziałem, gdzieś spadł z dębu albo zerwał się z choinki i nikt właściwie nie wie, kto to, skąd się wziął. 645 lat przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa przychodzi na świat Nabuchodonosor. Nazywał się w Babilonie, bo ani Nabukadnesar, ani Nabuchodonosor to nie jest jego babilońskie imię. Nazywał się, posłuchajcie, Nabuchodonosor. Tak by brzmiało jego imię i nie proszę, żebyście powtarzali. Nabuchadnezar, tak nazywali go Żydzi, tak był nazywany po hebrajsku i po grecku Nabuchodonosor. Stąd wiem, że niektórzy myślą, że Nabuchadnezar i Nabuchodonosor są dwie różne osoby. Jest to ta sama osoba, raz widzimy tutaj po prostu jego imię po hebrajsku, innym razem po grecku, a jak już powiedziałem, jego babilońskie imię Nabuchodonosor. Tak się dokładnie to czyta. Zostaje władcą nad Babilonem. Dokładnie 10 września, 605 lat przed narodzeniem Pana Jezusa i panuje aż do 552 roku przed narodzeniem Pana Jezusa. Jego żona, krótko powiem też o tym, była to medyjska księżniczka Amuchea się nazywała. Nabuchodonosor miał oficjalnie przynajmniej 4 synów i 3 córki. Żył około 80 lat. I był znany w całym świecie z doskonale prowadzonych wojen, z rozbudowy Babilonu, z rozbudowy armii, z podbojów. Pokonał w bitwie nawet faraona egipskiego. I jak wiemy, wyruszy też przeciwko Jerozolimie. Nie jeden raz zresztą oblegnie ją, zniszczy ją i w końcu uprowadzi naród żydowski, naród Boży do niewoli. I to będzie jego spotkanie z Panem Bogiem. Myślę, że gdyby wiedział, co przyjdzie mu przez Żydów przeżyć, to by ani obszedłby Jerozolimy naokoło. W ogóle by nawet nie ruszał tamtego. Ale nie wiedział i dzięki Bogu, bo poznał wielkiego Pana, wielkiego Boga. Wiecie, od razu powiem jedną rzecz. Nabuchodonosor nie był bohaterem pozytywnym. W żaden sposób nie traktujcie go sentymentalnie, czytając tutaj Słowo Boże. To nie był bohater pozytywny, to nie był jakiś sprawiedliwy król z dobrej bajki. To był despota i brutalny, okrutny władca, nie mający żadnej litości. Za jego rządów uprawiano masowe egzekucje, podboje, mordy i niewolę i wiele, wiele narodów płakało pod uciskiem jego imperium, między innymi Żydzi płakali nad rzekami w Babilonie, zawiesiwszy swoje lutnie, bo im się wszystkie odechciało. Tak było w krajach rządzonych. Tak było w krajach podbitych przez Babilon i z tymi, których Babilon uprowadził. Był to człowiek nie tylko despotyczny, nerwowy, był nękany złymi snami, otoczony magią i okultyzmem. I dostaje się, zobaczcie, taki właśnie ktoś. Ktoś, nad kim człowiek w żaden sposób nie mógłby kogoś takiego człowiek przyprowadzić do poznania jedynego prawdziwego Boga. Ktoś taki dostaje się na Boży warsztat, a Bóg wie, jak zmieniać ludzi. Amen. Wiedział, co zrobić z tobą. Wiedział, co zrobić ze mną. Wiedział, co zrobić z niejednym, którego świadectwo czytamy. Pan Bóg sobie poradzi. Wiecie, Pan Bóg jest jak najlepszy zegarmistrz. Ten, który stworzył człowieka, prowadzi najlepszy serwis dla człowieka. To jest tak, jak wiecie, czasami z jakimś samochodem żaden mechanik sobie nie poradzi, ale jak pojedziecie do producenta, to wymieni może pół samochodu, ale znajdzie przyczynę. I Pan Bóg tak może też zrobić. I widzicie, i to jest właściwie początek świadectwa o Nabuchodonosorze. I tak jak powiedziałem, jego świadectwo wcale nie rozpoczyna się w 4 rozdziale, rozpoczyna się w 3, już w 3 rozdziale od 31 wersetu i pozwólcie, że tak go przeczytamy. Przeczytajmy Księgę Daniela od 3 rozdział od 31 wersetu do rozdziału 4 do wersetu 6 na razie, a później pójdziemy dalej. Nebukadnezar, król do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi. Pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. Ja, Nebukadnezar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na moim łożu i to, co mi się przywidziało, zaniepokoiło mnie. Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby mi podali wykład snu. I przyszli wróżbicy, czarownicy, chaldejczycy i astrologowie i opowiedziałem im sen. lecz nie podali mi jego wykładu. W końcu przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Baltazar według imienia mojego Boga, w którym jest Duch Świętych Bogów. Jemu opowiedziałem sen. Baltazarze, przełożony wróżbitów, wiem, że Duch Świętych Bogów jest w tobie i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Posłuchaj mojego widzenia sennego, które miałem, i podaj mi jego wykład. Może do tego miejsca. Kochani, od razu widać przy pierwszych jego zwrotach, że Bóg ma już swoje miejsce w jego życiu. To już nie jest ktoś, komu imponują tylko Boży ludzie, ale kto widzi, że Bóg jest Bogiem Najwyższym, to wiemy z trzeciego rozdziału, chociaż ciągle jeszcze tu się przewijają jacyś tam święci, inni bogowie, ale do końca rozdziału Pan Bóg sobie z tym poradzi, uwierzcie. Jego słowo jest to ktoś, kogo świadectwo i słowo nie może być lekceważone, i on zrozumiał też, że nie można lekceważyć tego, co Bóg mówi i tego, co Bóg mu daje przez sny. Wiecie, i tym razem, zwróćcie uwagę, zwraca się do narodów, ludów i języków, tak jak w wypadku posągu, ale tym razem zwraca się, wcale nie chce, aby ktoś jemu oddał hołd. To już nie jest człowiek, który pragnie, żeby miliony go czciły. To jest ktoś, kogo zaniepokoiło to, co się dzieje. Zobaczył, że jakieś duchowe rzeczy dzieją się wokół jego życia. Myślę, że wielu z was doświadczyło te sprawy. Ja wiem, że kiedy niektórzy ludzie się nawracają, szczególnie ludzie związani, nie wiem, okultyzmem, horoskopami, kultem maryjnym, różnego rodzaju innymi religiami wschodu i tego, wszystkim tym, co jest związane blisko z czczeniem czegoś innego niż najwyższy Bóg. Wiem, że tacy ludzie doświadczają właśnie takiego wstrząsu, jak doświadcza tutaj król babiloński Nebukadnezar. Coś się dzieje, coś ich niepokoi, potrzebują jasnej, konkretnej, duchowej odpowiedzi, i taka właśnie była sytuacja króla. I znowu wzywa wszystkich doradców, widzimy w trzecim wersecie, ale nikogo już nie straszy śmiercią. Już nie mówi, jak mi nie powiecie, to posiekam na kawałki, jak mi nie powiecie, to nie wiadomo, co zrobię. Na koniec, tym razem na koniec, dlatego że honorowo, zwraca się do zwierzchnika wszystkich mędrców babilońskich, do Daniela. Ustanowił go na tym stanowisku w drugim rozdziale, kiedy Daniel wyłożył mu jego sen. W drugim rozdziale, w 48 wersecie, uczynił z niego przełożonego nad nimi wszystkimi. I tym razem król opowiada mu swój sen. Nie wiem, czy pamiętacie, w drugim rozdziale Nabuchodonozor nikomu nie opowiedział snu. Żądał, żeby ten jasnowidz, który mu wyłoży sen, wiedział, co mu się śniło. I zagroził śmiercią, i groziło, że wymorduje wszystkich, a przy tym i naszych bohaterów tutaj, przy tym i Daniela. Ale zwróćcie uwagę teraz. Teraz nie żąda, aby mu ktoś coś powiedział. To, co zobaczył, wie, że coś duchowego dzieje się. To, co zobaczył, wie, że jest niebezpieczeństwem dla jego życia. Wstrząśnięty, niewyspany, załamany tymi rzeczami, które wokół niego się dzieją, prosi o pomoc Daniela. Mówi, wyjaśnij mi mój sen. Co to się dzieje wokół mnie? I tym razem opowiada swój sen. Jest zbyt wstrząśnięty, aby milczeć. Jak mówiłem wcześniej, kazałbym mu powiedziano, co mu się śniło. Teraz opowiada. I tutaj znowu żaden z babilońskich magów i mędrców nie jest w stanie wyłożyć mu poprawnie snu. I wydarzenia z Księgi Daniela, z drugiego i trzeciego rozdziału, coś nauczyły babilońskich magów i czarowników. Wiecie, czego ich nauczyły? Nauczyły ich bać się Boga żywego. Oni zobaczyli, że coś się dzieje w życiu Nabuchodonozora i spróbują jeszcze stanąć przeciwko Danielowi, ale już nie za tego imperium. Staną przeciwko niemu po raz kolejny w 6 rozdziale, kiedy Babilon już nie będzie istniał, kiedy Daniel będzie służył zupełnie innemu imperatorowi, kiedy będzie służył Dariuszowi. Ale tutaj nie odważą się wymyślić jakiegoś wykładu tego snu, gdyż widzą, że coś się dzieje. I nie są zresztą w stanie, i myślę, że zauważyli, że Bóg jest zainteresowany historią świata, jak i małym, bo właściwie kim był Nabuchodonozor przed Bogiem? Małym jak pyłek człowieczkiem, którego Bóg mógł rozgnieść, ale postanawia okazać mu swoją łaskę. Postanawia na swój sposób przemienić całkowicie serce tego człowieka. Ja wiem, że my ludzie myślimy, że po prostu lepsze są takie metody, które nam by się podobały. Ale Bóg ma swoje metody, żeby przemienić ludzkie serce. Czasami człowiek ma serce z kamienia i jest zły tak do gruntu, że Bóg do gruntu musi z niego wszystko wycisnąć. Czasami człowiek musi stracić wszystko, żeby w końcu zaczął rozumieć, że Bóg rzeczywiście jest jedynym Bogiem. Że trzeba Mu oddawać hołd. I oto zaczynamy wchodzić w ten sen króla. Czwarty rozdział, przejdźmy teraz dalej do Słowa Bożego od 7 wersetu. A oto co widziałem na moim łożu. 7 werset. Widziałem, a oto w środku ziemi było drzewo, a jego wysokość była duża. Drzewo to rosło i było potężne, jego wysokość sięgała nieba, a było widoczne aż po krańce całej ziemi. Liść jego był piękny, owoc jego obfity i był na nim pokarm dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały podniecienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żywiło się z niego wszelkie ciało. A oto, co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu, oto anioł święty stępował z niebios. Wołał donośnym głosem i tak rzekł: zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie. Zerwijcie jego liść i rozrzućcie jego owoc. Niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi. Lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej niech rosa niebieska go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi. Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech mu będzie dane serce zwierzęce i niech przejdzie nad nim 7 wieków. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych. A to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim. Daje je komu chce, może nad nim ustanawiać najuniżejszego z ludzi. Oto sen, który widziałem ja, król Nebukadnesar, a ty, Baltazarze, wyłóż mi go, gdyż żaden z mędrców mojego królestwa nie znaj mi jego wykładu. Ale ty możesz, gdyż Duch Świętych Bogów jest w tobie. Amen. Do tego miejsca. Chciałbym najpierw zacząć od 14 wersetu. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych. Wiecie, rozmyślałem nad tym wersetem i dotknęła mnie jedna rzecz. Nabuchodonozor był prześladowcą ludu Bożego. A lud Boży, kiedy jest prześladowany, zaczyna wołać do kogo? Do Boga, zaczyna się modlić. Nowy Testament odsłania nam pewną duchową tajemnicę, że jeżeli kilku z nas coś uzgodni i zawołamy do Boga, to Bóg wysłucha. I myślę, że to był powód, dlaczego Bóg postanowił wziąć się za tego króla. O tego króla po prostu się modlono. I celem modlitwy było, aby on poznał, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim. I że daje komu chce i może nad nim ustanowić najuniżejszego z ludzi. Ja myślę, że ta duchowa tajemnica, ten wielki duchowy werset powinien być dla nas takim posileniem, kiedy będziemy się modlić o naszych prezydentów, o nasz skorumpowany Sejm, o naszych zepsutych posłów. Wielu z nich, wiecie, jak pokazują w telewizji, widzicie, ile ci ludzie mają brudu w oczach? Oni są tak nieczystego ducha. Co drugie ich słowo to jest kłamstwo, kiedy niektórych z nich pokazują. Wiecie, kiedyś, kiedy mi ludzie mówili, że trzeba się o nich modlić, to mnie aż jak to się modlić o takich ludzi? A teraz rozumiem, ja się nie modlę o to, żeby Bóg im dał kolejnego Mercedesa. Modlę się o to, żeby Bóg się zabrał za ich życie. A to niekoniecznie dla nich oznacza coś miłego, ale obowiązkowo i na pewno oznacza dla nich tego, jeśli pozwolą Bogu coś dokonać w swoim życiu. A więc widzicie, warto modlić się o władzę. Myślę, że ktoś modlił się o tego bezbożnego despota, o króla, który siebie uznał za Boga i naprawdę w to uwierzył. I ta sprawa opiera się właśnie na tym, że umówili się święci. I teraz wiecie, gdy Bóg mówi o człowieku, którego symbolizuje drzewo, to może w Biblii czy w duchowym świecie oznaczać dwie prawdy. Kilku ludzi w Słowie Bożym zostało przyrównanych do drzewa. Nabuchodonozor nie jest jedynym. I przyrównanie człowieka do drzewa oznacza jakby dwie duchowe prawdy. Oznacza duchowe prawdy blisko związane z osobą Boga, czy z relacją wobec Boga. Może oznaczać uniżenie i ufność w Boże Słowo. Mąż, który nie zasiada w zgromadzeniu bezbożników. Mąż, który dniem i nocą bada zakąpana, będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, pobiedzie się. Oto duchowe znaczenie drzewa z jednym z aspektów, ale jest jeszcze drugi aspekt. Kiedy Słowo Boże objawia nam duchową prawdę i mówi, przyrównuje człowieka do drzewa, może to też oznaczać ludzką pychę i chęć istnienia, trzymania się tego życia i przynoszenia owoców z dala od Boga. Psalm 37, nie musicie tego teraz szukać, 35 werset powiada, widziałem okrutnego bezbożnika, rozpierającego się jak cedr Libanu. A jeszcze inny fragment Słowa Bożego, Izajasz 10, rozdział 33, werset powiada nam, że oto Pan zastępów zetnie siekierą gałęzie korony, wybujałe będą ścięte, a wyniosłe ku ziemi pochylone. Pan Jezus, kiedy patrzył na religijną pychę faryzeuszy, przepraszam mnie, Pan Jezus, Jan Chrzciciel powiedział, że siekiera jest przyłożona do pni, do korzeni tego drzewa. Zobaczcie, za każdym razem, kiedy mowa jest o drzewie, to albo oznacza, tak jak powiedziałem, człowieka zasadzonego i czerpiącego z Bożego gruntu, lub może oznaczać człowieka, który właśnie pysznie wynosi się ponad Boga. I w Ezechielu 17 rozdział, faraon, władcy Asyrii, też porównani są do drzewa. I wiecie, jak trudno widzę przez to ludziom zrozumieć, że żyją na Bożym świecie i nie mogą sobie tak rosnąć jak chwasty. To, że ciągle żyjesz, że masz zdrowie, że się trzymasz jakoś na tym świecie, weź wstań i oddaj chwałę Bogu i podziękuj. Powiedz, Panie, dziękuję Ci, że mnie nie zdmuchnęły wiatry dziejów, ale trzymam się. Nie wynoś się dumnie, gdyż Bóg daje nam dzisiaj wielką lekcję i myślę, że to jest to, czego nas Słowo Boże chce uczyć. A ludziom jest dziś, wielu ludziom trudno dziś zrozumieć, kiedy słuchamy ich wypowiedzi w telewizji, kiedy słuchamy ich wypowiedzi na ulicach, to, co o sobie myślą, to, co o sobie mówią, jakie mają mniemanie, jakże im trudno zrozumieć, że żyją, bo Boża ręka jeszcze utrzymała, bo Bóg jeszcze chciał, żeby żyli. Dawno mogło nie być, ale Pan Bóg pozwolił, aby jeszcze żyli, gdyż chcę mieć z nimi do czynienia. Niektórzy z nich są jak małe, chude drzewko, kiedy właściwie już wszystko, całe Boże prawo zwraca się przeciwko nim. Wszystkie prawa tego świata mówią, weź to wyrwij, wyrzuć w ogień. A Jezus nieraz patrzy na takie chude, bezbożne, dumne życie i mówi, dajcie mi to jeszcze raz okopać. Dajcie mi to jeszcze raz podlać, tego biedaka. Jeszcze raz okażę mu swoją łaskę. Niech żyje. Ale Nabuchodonozor był dumnym drzewem. Potężnym, o grubym pniu. Drzewem nie do ruszenia. Drzewem okazujący cień i łaskę narodom, językom i plemionom. Taki był właśnie ten król. I teraz możemy przejść dalej. Do przesłania i do wykładu tego snu królewskiego w księdze Daniela. Od 16 wersetu czytajmy dalej do 24, może teraz przejdźmy. Wtedy Daniel, zwany Baltazarem, przez krótki czas był osłupiały i przerażony w swoich myślach. Król zaś odezwał się i rzekł Baltazarze, sen i wykład niech cię nie trwożą. Baltazar odpowiedział i rzekł, panie mój, ten sen dotyczy twoich nieprzyjaciół, a jego wykład twoich przeciwników. Drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne, którego wysokość sięgała nieba, a było widoczne na całej ziemi, którego liście były piękne, a owoc obfity i które miało pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkały zwierzęta polne, a w jego gałęziach gnieździły się ptaki niebieskie, to jesteś ty, królu. Rosłeś i stałeś się potężny. Twoja wielkość urosła i sięga nieba. Twoja władza rozciąga się aż po krańce ziemi. A to, że król widział anioła świętego zstępującego z nieba i mówiącego, zetnijcie to drzewo i zniszczcie je, lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej, aby rosa niebieska go zraszała i by miał udział ze zwierzętami polnymi, aż przejdzie nad nim 7 wieków. Taki jest wykład królu i takie jest rozstrzygnięcie najwyższego o królu moim panu. I tutaj król teraz słyszy Boży wyrok. Taki jest Boży wyrok. Wypędzą cię spośród ludzi, Mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi i jak bydło trawą karmić cię będą. Będzie cię zraszać rosa niebieska, 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je komu, temu komu chce. A to, że polecono pozostawić pień korzenny drzewa, znaczy, królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do niebios. Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Zobaczcie, Nabuchodonozor otrzymuje wyjaśnienie snu i otrzymuje przesłanie Ewangelii. Jeśli chcesz żyć, odwróć się od swoich grzechów. Boży wyrok, Bóg nie jest upartym Bogiem. Bóg nie poluje na ciebie, królu. Bóg nie czeka, kiedy umrzesz. Bóg nie jest zazdrosny o twój tron, nawet ci go nie zamierza zabierać. Ale Bóg mówi, uważaj, co ty robisz. I zobaczcie, kiedy król opowiedział Danielowi sen, Daniel był przerażony tym, co usłyszał. Czy teraz może powiedzieć królowi całą prawdę? Słuchał snu królewskiego, widział go w swoich myślach i był przerażony. Czy król dojrzał do tego, aby usłyszeć wykład tego, co naprawdę mu się śniło? Daniel musi mu powiedzieć prawdę. Może i musi. Daniel nie był kłamcą i wiedział, że Bóg coś czyni w życiu tego króla. I wiedział, że ten król zasłużył dzisiaj na to, aby od Boga usłyszeć prawdę. Każdy człowiek, nawet najgorszy człowiek na tym świecie, zasługuje, aby usłyszeć prawdę Ewangelii, prawdę o Golgocie i prawdę o Bożej miłości i o tym, że Bóg nie pozwoli siebie szydzić. Amen. Każdy człowiek ma prawo, by być przekonanym o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I nawet król zaczął go pocieszać. Wiecie, ja sobie wyobraziłem, jak musiał Daniel wyglądać. Ja sobie wyobraziłem, jaką minę musiał zrobić. Jak stał w swoich szatach pięknych, w tym przepychu Babilonu, król zasiadał i wyobrażam sobie, jak musiała mu zblednąć twarz. Może mu zaczęły łzy płynąć z oczu. Pisze, że po prostu był wstrząśnięty. Widzimy, że nawet król zaczyna go pocieszać i mówić, no mów, co się stało? Możemy więc sobie wyobrazić wyraz jego twarzy. Wiecie, jest jeszcze jedna prawda tu zawarta. Starożytni królowie nie umieli wysługiwać złych wieści. Zresztą tak jak nowożytni ludzie. Posłaniec, który przynosił złe wieści, bardzo często, zanim skończył, mógł zostać ścięty albo po prostu zabity z gniewu królewskiego. Wiemy, że to, że pyszne serce nie lubi wysłuchiwać złych wieści, sprawiało też, że nieraz bywali to fałszywi prorocy. Pamiętamy zresztą w Biblii króla, który nawet nie chciał słyszeć właściwego proroka, a chciał tylko fałszywych. Zresztą nie jeden taki był. Natura człowieka nie zmieniła się do dziś. Człowiek woli słuchać kłamliwych wróżb cyganki albo wróżki niż prawdy Słowa Bożego. Woli słuchać, że mu powiedzą, no jakoś to będzie, jest dla ciebie przewidziane dobro, ale być może to dobro stanie się i tak dalej. A tutaj wprost widzi przerażonego człowieka, który nie musiał pytać Daniela, Daniel, ty na pewno wierzysz w to, co ja powiedziałem? Daniel nie tylko wierzył w to, co on powiedział, Daniel już zobaczył, co to znaczy. Bóg, jak to prorokom, objawił Danielowi to, czego inni jeszcze nie widzieli. I Daniel teraz musi być bardzo mądry. Musi to powiedzieć tak, żeby nie wybuchł gniew tego despoty. Jak już powiedziałem, człowieka, dla którego kogoś zabić, to nie był problem, albo zmienić zdanie. A przy tym, aby wypełnić Boży cel, bo Daniel widzi, że Bóg ma jakiś cel. I Daniel zaczyna swoją odpowiedź. Kiedy król do niego mówi, no mów Danielu. Daniel zaczyna swoją odpowiedź w ciekawy sposób, bo król jest wstrząśnięty. Wiemy, że sen dotyczył króla Nebukadnesara. Daniel jednak mówi, sen ten królu dotyczy twoich wrogów. I tu są jakby dwa tłumaczenia tego tekstu. Jedni teolodzy twierdzą, że był to zwrot grzecznościowy, oznaczający coś w rodzaju, a niech to zło na głowy twoich wrogów spadnie. Że tu jest większa głębia duchowa i zdanie, nie musicie się z nim zgodzić, że Daniel mówi rzeczywiście prawdę, bo to jest pewne, że sen ten nie dotyczy samego króla, ale dotyczy rzeczywiście jego wrogów, ale nie byli to wrogowie polityczni lub militarni, byli to wrogowie ludzkiej duszy i tego musi nauczyć się król. Królu, sen ten nie dotyczy twojego życia. Bóg nie chce cię zabić. Bóg nawet tronu ci nie chce zabrać, potem mu powie. Ale sen ten dotyczy twoich wrogów. I nie może mu to tak wprost powiedzieć, słuchaj, Nabuchodonozor. Wiecie, Daniel nie mógł go walnąć w plecy, mówi, słuchaj, Nabek, czy jakby tam skrócić. Wiesz, musisz być bardziej skromny. Czy to nie takie czasy były. On z drżeniem mu mówi, sen ten dotyczy twoich wrogów, a wrogami ludzkich duszy jest ludzka pycha. Jest ludzka pycha, która była w jego życiu. I wyniosłość tego starego ja. I drzewo, które widział król, to on sam. Tak jest wykład Słowa Bożego. Wielki, mocny i mający w cieniu swojej władzy i łaski tysiące istnień. A iż król widział stróża i świętego zstępującego z nieba i mówiącego, porąbcie to drzewo, a zepsujcie je, wszakże pień z korzeniem jego w ziemi zostawcie, aby rosą niebieską był skrapiany, a z zwierzętami polnymi niech się pasie, ażeby się wypełniło 7 lat nad nim. To jest tłumaczenie z Biblii Gdańskiej. A król widział stróża świętego. Po raz kolejny użyłem tu Biblii Gdańskiej, abyście zobaczyli w pełniejszym wymiarze 23 werset. Dokładniej zaraz, ja mówię 23 według Biblii Gdańskiej, a według naszej to nie będzie 23. Który to jest werset? 20. O 3 wersety powinniśmy cofnąć, czyli 20. O 20 to będzie. Wiecie dlaczego? Dlatego właśnie, że na początku wam powiedziałem, że tak naprawdę ten dekret zaczyna się w 3 rozdziale. Pamiętacie? Mówiłem to na początku. I Biblia Gdańska jest wierna właśnie tej starej numeracji i te wersety z 3 rozdziału, które ja przeczytałem, są takie same, ale są już w 4 rozdziale, żeby zachować całość. My się tu posługujemy nową numeracją, stąd tutaj nie zgadzają się wersety, ale zgadza się tekst. W każdym razie wracamy do tekstu Słowa Bożego. Co się dzieje w życiu Nabuchodonozora? Jego duchowy świat usłyszał w ogóle jego głos tej jego pychy. Wiecie, on się pyśnił. Wiecie, że wcześniej się uważał za Boga, no potem zachwycił się najwyższym z Bogów i już się nie uważał za Boga, ale zostawał pysznym despotą. I duchowy świat zareagował głos jego pychy i w niebie zapadła decyzja, i nie była nieodwracalna, co jest dziwne. Wiecie, nam się czasem wydaje, że Bóg jak już coś powie, to nie zmienia zdania. A Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. I chcę wam powiedzieć w ten sposób. Bóg nigdy nie kłamie. Bóg nigdy nie zawiedzie. Ale Bóg może powiedzieć, że tak czy siak się stanie, albo się nie stanie. A to, że Bóg był gotowy na 2 sposoby postąpić, tak samo jest z wami i ze mną. Wiecie, dane jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, będziemy uratowani. Jeżeli jesteśmy poza, będziemy potępieni. I tutaj, kiedy Nabuchodonozor słyszał wykład Daniela, Daniel mu powiedział, że przestań czynić źle, prawda? Zmień swoje życie. A więc zobaczcie, nie był to jakiś nieodwracalny wyrok. Myślę, że jest to wielka lekcja dla naszego życia, że Bóg, kiedy mówi, że przyjdzie sąd, to jeszcze wcale nie znaczy, że tak nas zostawia. Bóg nie jest Bogiem, który chce tylko sądzić. Bóg jest Bogiem łaski. Wiecie, co Bóg powiedział do Niniwy? Że przyjdzie sąd. Przez tego samego proroka, który głosił im dobrą nowinę. I przyszedł sąd na Niniwę? Nie przyszedł. Dlaczego? Bo przyjęli pokutę, nawrócili się. Dopiero potem, kiedy z powrotem zeszli z Bożej drogi, przyszedł na nich sąd. Ale to już było długo, długo później. I komu święty wydaje teraz rozkaz? Nie czyni tego sam. I tu jest ciekawa rzecz, którą bracia i siostry chcę wam pokazać, studiując dziś Słowo Boże. Iż król widział stróża świętego, wstępującego z nieba. A to, że król widział anioła świętego, wstępującego z nieba, 20 werset w waszych Biblii, i mówiącego, zetnijcie to drzewo i zniszczcie je. Komu święty wydaje rozkaz? Zastanawiałem się. Nie czyni tego sam. Nie jest napisane, że anioł sam poszedł i ściął to drzewo. To jeden z tych wersetów, które pokazują nam doskonałe Boże rządy nad całym duchowym światem. I wiecie, co sobie pomyślałem? Nie musicie się znowu ze mną zgodzić. To jest po raz kolejny moja myśl. Ja nie jestem nieomylny. Jestem bardziej omylny niż nieomylny. Częściej się mylę niż mam rację. Może znów się mylę, ale tak mi się wydaje. Może został Nabuchodonozor wydany na chwilę diabłu. Może właśnie u święty mąż, ten, którego tu 20 werset nazywa aniołem, wydał rozkaz, pozwolił diabłu wziąć się za jego życie. Możemy tak przypuszczać, gdyż Paweł odnośnie wszeteczników, wiecie co pisze w liście do Koryntian? Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. A więc może to jest ta prawda duchowa w wypadku Nabuchodonozora. Może to właśnie się dzieje w jego życiu. Wiemy też, że diabeł nie może nic, jeśli Bóg mu nie pozwoli. Wielu ludzi boi się, że diabeł coś zrobi im. Księga Joba wyraźnie nam pokazuje, że cokolwiek chce, musi zapytać, bo Bogu nic nie da. Wiecie, nie może mieć na jego pojęcia, że to jest jakiś partyzant, który zaskakuje Pana Boga. To z tego lasu, to z tamtego. To nie jest żaden partyzant. To jest duchowy byt, który mógłby dziś przestać istnieć, gdyby Bóg tylko tak pomyślał. To jest duchowy byt, który nawet nie jest w stanie ukryć swoich myśli, bo Bóg wie, co on myśli, co zamierza. I musi słuchać go. I nie ma innego wyjścia. Chociaż żyje w buncie. I teraz prorok do niego mówi, Daniel do niego mówi, królu, taki jest wykład tego snu. Będziesz jak zwierzę wypędzony z dala od ludzi. Aż poznasz, że to najwyższy Bóg ma władzę nad królestwami. Zostaniesz wypędzony i straszne rzeczy zaczną się teraz dziać w twoim życiu. Wiecie, jaka to jest wielka biblijna lekcja dla naszego życia? Masz rozum? Masz dom? Masz rodzinę i zdrowie? Masz to, co masz i kim jesteś? Dziękuj Bogu! Amen? Macie zdrowo tutaj? Dziękuj Bogu, że masz. Bo wielu ludzi nie ma i nie mogą podjąć żadnej decyzji. Wielu ludzi siwieje i wariuje od szaleństwa. Kimże jest człowiek, który idzie sobie życie odebrać, samobójca, jak nie kimś, komu się już całkiem pomieszało? Kimże są ludzie robiący różne dzisiaj rzeczy? Można mieć przypływ obłędu, bo Bóg się na to zgodzi, żeby człowiek przestał myśleć, żeby przestał po prostu posłuchać mnie. Masz rozum, to dziękuj. Zobaczcie, Bóg wyznaczył taką prostą drogę. Bóg mówi, jesteś ty, jestem ja i moja ręka nad tobą. Ty mnie kochaj, a ja będę kochał. Ty do mnie mów codziennie, a ja cię będę nazywał swoim dzieckiem. A ludzie nie. To musi sobie postawić figurę jakąś, jakiś obraz. Jakieś religijne obrzędy narobić. Bóg mówi w Izajaszu, już nienawidzę tych obrzędów, a ludzie je mnożą. Jak wiele tracimy przez bezbożność i lekceważenie Bożego Słowa. Otrzymują ludzie pracę, stanowisko, albo mają troszkę pieniędzy i tracą w tym rozum. Iluż to ludzi przychodzi i mówi, Panie Boże, pomóż, pomóż, pomóż. Boża łaska zaczyna działać w życiu. Oni zostawiają Boga. Już im niepotrzebny, zrobiłeś swoje, zwalniam Cię, Panie Boże. Taka jest decyzja pysznego ludzkiego serca i Bóg nie pozwoli z siebie kpić. Ilu już takich widziałem i Wy już ilu ich widzieliście. Ścięcie drzewa i obcięcie jego gałęzi to jest poniżenie. Pamiętajcie, kim był Nabukadnezar, Nabuchodonozor, król. Na każde jego słowo skakały setki sług. Mógł spojrzeć na mapę i wysyłać swoją potężną armię i powiedzieć, tam idźcie i to miasto zrównajcie z ziemią. Robił, co chciał. I teraz to ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, poniżenie, to jest rozebranie go. To jest pohambienie go. To jest Bóg musiał wdeptać jego pychę w ziemię. Musiał go obtargać wszystkiego, żeby mógł się urodzić na nowo jeszcze raz. Przypomina mi to historię o tym pyszałku z opowieści z Narni, jeśli ktoś z was czytał Lewisa. Tam jest pewien bohater tej książki, który słynie w tej książce z pychy. I pewnego dnia patrzy w lustro wody i widzi smoka. Najpierw się wystraszył, że smok stoi za nim. To jest oczywiście bajka dla dzieci, ale z wielkim morałem, chrześcijańska bajka. Polecam Lewisa każdemu z was. I wtedy odkrył, że jego pycha, gdzie nie mogę tu całej książki opowiadać, siedmiotomowej zresztą. Wtedy odkrył że w każdym razie, że jego pycha zamieniła go w smoka. I kiedy spotyka tego, który symbolizuje Jezusa, czyli Aslana, lwa, to kaja się ze swojej pychy i wtedy łuski i smocza skóra z niego zaczynają odpadać. Zostaje prawie, że obdarty z tej smoczej skóry. I kiedy kończy nad nim lew dzieło łaski, to już stoi tylko biedny, mały, trzęsący się chłopiec. Tak jest w tej opowieści. tutaj wielki król, któremu wydawało się, że nie ma na niego silnych, zostanie powalony i obdarty z wszystkiego, czym jest. I to symbolizuje tutaj po prostu królewską władzę, która zostanie obtargana z całego majestatu. Pozostaje jednak pień w ziemi. I tutaj dwie rzeczy chcę wam powiedzieć. On symbolizuje tron i królewską władzę, ale to będzie zostawione. Król nie jest konkurentem dla Pana Boga. Pan Bóg nie czyha i nie mówi, a teraz ja będę królem. Bóg nie zamierzał zostawać królem Babilonu, gdyż pańska jest ziemia, to co ją napełnia, a te systemy, które porobił człowiek, i tak mu są obce. Bóg nie zamierzał go usuwać, bo wtedy ludzie by mówili, że Bóg na niego zesłał obłęd i wymienił sobie króla, albo nie chciał, żeby ten był królem. Bóg mówi, nie, królestwo ci nie będzie zabrane. I tego nikt nie mógł zmienić, choćby nie wiem, co się stało z Nabuchodonozorem. Ale będzie jak zwierz, ale będzie oficjalnie królem. Nie straci tytułu, nazwy, ale czym jest tytuł i nazwa, gdy Bóg nie pobłogosławi rozumem? Pamiętam, w Estonii mieliśmy w zborze, jeszcze kiedy byłem w Estonii, takiego człowieka, który nazywał się Jura, który stracił rozum. On zamordował swojego ojca. Siekierą zabił ojca. I żył jak zwierzę. Widzicie, i on, pamiętam, wierzył, że jest psem. I gryzł ludzi, i warczał, i goły chodził, i w szpitalu go zamknęli psychiatrycznym, i tam też obroże miał, i łańcuch go się troszeczkę począł i znieruchomiał. A lekarz mówi do Georga, zabiłeś go. Panie, coś mu pan zrobił. Georg powiedział wtedy lekarzowi, jakby go Bóg zamierzał zabić, to mnie tu nie musiał posyłać. Żyje i będzie się miał dobrze. Wiecie, kiedy on wstał, to pierwsze, co zrobił, to zasłonił swoją nagość, bo się wstydził. A potem się zaczął pytać, co on tu robi. 5 lat nie wiedział, że jest w szpitalu psychiatrycznym. Po paru minutach wstydził się swojej nagości, nie był już psem, a stał się bratem. I potem był, pracował dla zboru i ożenił się. Wiecie, Bóg może zmienić człowieka. Rozum to jest wielka rzecz. Dziękujcie Bogu, że macie wszystko poukładane. Że możecie odpowiedzialnie decydować, jak żyć na Jego chwałę. I jest to też dowodem, że został pień, że Bóg nie zamierzał go obalić, ani ustanowić innej wiary, innej, przepraszam, władzy. Bóg zamierzał go uczyć. I zobaczcie, to mi jeszcze jedną rzecz tutaj pokazuje, że można być jak pień, zachowywać się jak zwierzę, ale dopóki Bóg nie zmieni władzy, to będzie taka władza, jaką Bóg chce, żeby była. I musi poznać, że władza należy do Najwyższego, że jest ktoś, przed kim on jest sługą. I dzisiaj wielu pysznych ludzi powinno poznać taką moc Bożą. I myślę, że powinniśmy się zacząć dlatego o nich modlić, aby Bóg mógł zaczął działać. I król dostaje radę od Boga i czas na myślenie. Dlatego królu, niech ci się spodoba moja rada. Kończy wykład snu Daniel. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. I zobaczcie, ta rada pokazuje, jakie grzechy są udziałem imperium, które upadnie już za parę lat. Upadnie już w następnym rozdziale. Grzech zamiast sprawiedliwej władzy. Tyran, który rządzi. Okrutne rządy. Co jest zamiast miłosierdzia w Babilonie? Piece, cięcie ludzi na kawałki, zesłania i niewolnictwo. Tyle było w Babilonie i o tym zdążyliśmy się naczytać przez tych parę rozdziałów, prawda? Kto nie tak, to pieca. Kto nie tak, jego dom w gruzy i go na kawałki posiekać. Kto nie tak, na targ niewolników z nim. Taka była władza w Babilonie. Okrutne rządy zamiast miłosierdzia. I on mówi, dlatego królu, niech ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy, po pierwsze, sprawiedliwością. A swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Zobaczcie, swój stan można zmienić sprawiedliwością. A swoje winy miłosierdziem. Innymi słowami, bez Jezusa Chrystusa nigdzie człowiek nie pójdzie. Bo nie ma czegoś takiego jak ludzka sprawiedliwość, która by zaspokoiła Boga. Bez Bożej sprawiedliwości człowiek daleko nie ujdzie. Okrutne rządy zamiast miłosierdzia były w Babilonie, a ubóstwo ludzi pod władzą tyranów i oszustów było. I kiedy tutaj Słowo Boże czytacie ubogimi, miłosierdzie nad ubogimi, to dokładnie wiecie, co tutaj to słowo znaczy? W dokładnym tłumaczeniu tu nie pisze ubodzy w sensie biedni. Tu znaczy dokładnie w tłumaczeniu smutny, utrapiony i obciążony bezbożnością władzy naród. Ja mówię o Babilonie, żeby ktoś nie pomyślał, że o Polsce mówię. Prawda? Królu, czy chciałbyś, żeby twoje szczęście było trwałe? Masz teraz czas na myślenie. I tak się kończy ta odsłona. I stąd w tym miejscu przechodzimy do 25 wersetu księgi i zupełnie inny akt. Zupełnie inna odsłona, zupełnie zmienia się wszystko na scenie historii. Czytajmy od 25 do 29. To wszystko wydarzyło się Nebukadnesarowi, gdy bowiem król Nebukadnesar po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: oznajmia ci się, królu Nebukadnesarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić i 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce. Panie, daj nam zrozumieć tą lekcję. Tu jest konfrontacja teraz z Bożą prawdą i ze słowami proroctwa odrzuconymi przez ten rok. Po upływie 12 miesięcy król nic nie zmienił. Czy nie przypomina to czasem postawy nas, niektórych z nas słuchających kazania po kazaniu? Czy niektórzy się już tak do kazań przyzwyczaili, że oceniają, które było lepsze, które gorsze? Po upływie 12 miesięcy nic nie było zmienione. Król pozostał na etapie wysłuchanego kazania. Może nawet uważał, że Daniel to dobry kaznodzieja. Wiecie, o co mi chodzi, w jakim sensie. No, Daniel, to jak on coś powie. Fajnie się go słucha. Herod też lubiał słuchać Jana, mówi nam Ewangelia Marka. Ale nic nie zmienił. I przechadzając się po swoim pałacu, chlubił się sobą i nikomu nie okazał miłosierdzia. Nic się nie zmieniło. Szedł napuszczony, nabuzowany swoją pychą jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Lecz Duch Święty mówi: lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny. I wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Tak pisze Jeremiasz, 9 rozdział, 23 werset. I inna wielka prawda Słowa Bożego mówi, która będzie się rozgrywać teraz na naszych oczach: nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Zobaczcie, jak te wielkie prawdy Słowa Bożego odbędą się w życiu króla. Król szedł w swoich drogich szatach, wyszywanych złotem, wyszywanych drogocennymi różnymi ozdobami. Nabuchodonozor w tamtym czasie w Babilonie, gdyż tutaj czytamy o Nabuchodonozorze II, tak historia go nazywa, posiadał już wtedy 3 pałace. Pałac letni, w którym odpoczywał, pałac północny, gdzie znajdowała się jedna z największych bibliotek tamtych czasów i jego prywatne muzeum, w którym miał bezcenne eksponaty, i posiadał pałac południowy, gdzie przyjmował gości. W przepychu tych pałaców i cudów świata, wiszących ogrodów, które tak się nazywały, kiedyś myśleli nawet, że one naprawdę wisiały. Potem odkryto, że one nie wisiały, ale rzeczywiście były piękne, były po prostu zbudowane odpowiednio. Pośród przepychu architektury Babilonu nie było piękniejszego miasta i wspanialszego rozkwitu. Wszystkie budowle były cudami architektury i pełnymi przepychu. Tutaj zmierzały kupieckie szlaki. Tutaj ludzie jechali poznawać naukę i wiedzę. I on stał nad tym przepięknym miastem i chlubił się, czy nie ja go zbudowałem. O, tak, jestem wspaniały, mówił sobie król. I nikt nie ośmielał się spierać. Gdyby ktoś stał obok, powiedziałby: oczywiście, że tak. Bo któż się ośmieli wielkiemu Nabuchodonozorowi sprzeciwić? Wiecie kto? Ktoś wszedł do pałacu bez pukania. I ktoś zamierzał mu przerwać jego myślenie. Ktoś, kto przychodzi pośrodku naszych tragedii. Ktoś, od kogo nie oddzieliły jego ludzi ani więzienia, ani kraty, ani mury prześladowców. Ktoś, kto znajdował każdą płaczącą duszę, ale ktoś, kogo i nie zatrzyma, kiedy postanowi kogoś osądzić i zabrać się za jego życie. Ktoś wszedł bez pukania. Rozmawiał spokojnie rok wcześniej z nim przez człowieka, przez Daniela. I tak jest z nami. Najpierw Bóg porozmawiał z nami przez Jezusa. Bóg mówi, tak Cię kochałem, że posłałem Syna Jednorodzonego, abyś nie zginął i miał życie wieczne. I przez Niego przekazałem Ci całą moją wolę, czytaj Ewangelię. I niech Ci się spodoba moja prawda. Zmień swoje życie. I chcę Wam powiedzieć, każdy, kto odrzuci to przesłanie, kogo znacie i kogo nie znacie, będzie musiał się rozliczyć z tego. I Nabuchodonozor się teraz musi rozliczyć. Teraz przyszedł czas, żeby zebrał żniwo tego, co posiał. I ten, który założył niebiosa, ten, który nam mówi, że zobaczymy złote Jerozolimy, nie zachwycił się wcale Babilonem. Kiedy stał tam Nabuchodonozor i mówi, jakie piękne. Bóg mu nie odpowiedział, piękne. Nie stał i nie zachwycał się razem z nim. Nagle samo uwielbienie króla zostaje przerwane głosem, który sprawia, że cały wszechświat milknie. Myślę, że gdyby Bóg nie powiedział szeptem, to Babilon by się rozleciał albo roztopił. Głos ten był jak grzmot w Nabuchodonozora. Władza królewska zostaje ci odjęta. Kto może dyskutować z tym wyrokiem? Powiedzcie mi. Kto mógł coś zrobić? Tu nie mogła pomóc armia, tytuły, nawet skarbiec był bezsilny, bo przyszedł ktoś, kto się nie da przekupić. Bóg dał mu nowe miejsce, nową dietę i nowy czas w jego życiu. Zmieni wszystko. I tak będzie się z przyjściem Syna Bożego Jezusa do świata, który uznał człowieka za Boga i czci tylko siebie. Dzisiaj człowieka się uznaje za Boga i za szczyt. Jak grzmot błyskawicy Jezus zmieni rzeczywistość tego świata. Przyjdzie nagle i ludzie będą musieli się rozliczyć z tego, co zrobili z Synem Bożym. Świat zbierze i spożyje całą przemoc i kłamstwo, jakie siał. I tak też i zmienia się życie króla. Mogę sobie wyobrazić ten dzień w pałacu. Poddani znajdują szaty, ubrania leżą na ziemi, szukają króla. A król już obwąchuje pierwszą kupę trawy, jaką znalazł. Pierwszą kępkę trawy. Nigdy się wcześniej nad nią nie zatrzymywał. Coś się zmienia w jego życiu. I rozpoczyna się ten rozdział. Szaleństwo i wygnanie Nabuchodonozora. Boży sąd w jego życiu. Czytajmy dalej Słowo Boże. 30 werset do 32. W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnesarze. Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło. A rosa niebieska zraszała jego ciało, a jego włosy urosły jak u orłów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury. A po upływie dni ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. To są lekcje, to jest to, co teraz dzieje się z królem. Zaczyna się jego szaleństwo, wygnanie i nawrócenie. Widzicie, choroba, pozwólcie, że teraz tu się zatrzymię nad tym, choroba, która poniża pysznego króla, nazywa się boantropia. Boantropia się nazywa. I nazwa ta składa się, znalazłem to celowo, żeby dzisiaj wam o tym dopowiedzieć. Nazwa się składa z dwóch jakby słów. Boos to jest wół i antropos człowiek. Jest jeszcze inna choroba, którą uczeni przypisują, że chorował na nią Nabuchodonozor i nazywa się ta choroba zoantropia, co łatwo się już domyślić, że zwierzę, człowiek. Jest to choroba psychiczna, podczas której człowiek uważa się za zwierzę i żyje tak jak one. I właśnie na to chorował ten brat chyba, o którym opowiadałem przed chwilą, o którego modlił się w Talinie Gjorg. I tak Nabuchodonozor, Nebukadnesar, pasł się w okolicach swoich pałaców, jadł trawę i był pewny, że jest wołem. I ciekawą rzecz tutaj podają pogańscy historycy. Pogańscy historycy mówią, że widziano go ostatni raz na spacerze, a potem na bardzo, bardzo dużo zaginął i wrócił dopiero krótko przed śmiercią. Dokładnie na 7 lat zniknął. I pogańscy historycy wierzą, że zabrało go jakieś bóstwo. Nie wiemy więc do końca wielu rzeczy na temat tej choroby, dokładnie tego, co się z nim działo, ale Bóg, czy mogły się stać dwie rzeczy, Bóg go mógł wyprowadzić jak woła z pałacu i wygnać do lasu, żeby żył jak zwierzę i tam go trzymał w jakimś miejscu, albo żeby nie przynosić wstydu dla imperium, za wiedzą polityków został ukryty i przez 7 lat gdzieś tam się pas, jakąś łąkę mu wyznaczyli. 4 snopki siana dostał na miesiąc, nie wiem. Tego nie wiemy. Być może ludzie, nieraz widzicie, ze smutkiem widzieli, jak ich król goły po łące biega i traleje. I chcę wam teraz coś pokazać. Proszę cię o przyźrocze. Chcę wam pokazać obraz. William Blake go namalował. Nosi tytuł Nabuchodonozor. I pokazuje człowieka chorego właśnie na chorobę, o której wam przed chwilą mówiłem. Zgaście światło na chwilę, żeby było widać. Niech ktoś cyknie. Tak wygląda taki człowiek mniej więcej według obrazu Williama Blake'a. Dobra, dziękuję. Widzicie, medycy rozłożyli już bezsilnie ręce. Wielu mogło sobie zadawać pytanie, czy jest jakaś szansa wyleczyć kogoś, kto tak wygląda i tak zaczyna żyć? Czy da się pomóc człowiekowi, który już w takim stanie jest? Chcę wam powiedzieć. W Nowym Testamencie Bóg wypisał receptę, ale Nabukadnezar nie miał Nowego Testamentu i Bóg musiał tę receptę wypisać na sercu, żeby mógł przeczytać. Recepta jest zapisana w Księdze Jakuba, w liście Jakuba, przepraszam, w 4 rozdziale, od 5 do 10 wersetu. Posłuchajcie jej uważnie. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdy mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie, śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Czy to nie jest recepta dla króla, który tak wygląda? Czy to nie jest recepta dla króla, który śpi w lesie i którego zrasza rosa? W wypadku Nabukadnezara choroba uczyniła to, co słyszałem już w wielu świadectwach innych ludzi. Wielu ludzi musiało dojść do tego miejsca, że choroba ich do tego miejsca doprowadziła, albo inne wydarzenie, żeby właśnie według tej recepty zaczęli żyć. Myślę, widzieliście, jak on wyglądał na tym obrazku? Wiecie, ja sobie tak myślę, mam swoją wyobraźnię, że gdzieś może w lesie o świcie, kiedy osiadała rosa, po 7 latach było mu zimno, był brudny, zarośnięty, dokuczały mu pasożyty, 3 raki, spróbujcie trochę tylko żyć bez prysznica, bez ciepłego jedzenia, bez normalnych napojów, pijąc wodę ze strumienia, jedząc trawę. Wyobrażam sobie, jakie musiał przejść biegunki, jakie choroby, jakie anemie. Po 7 latach czytam Słowo Boże, a po upływie dni ja, Nebukadnezar, i wyobraziłem sobie tą polanę w lesie, podniosłem oczy ku niebu. Wyobrażacie to sobie? Jak się poddał, już miał wszystkiego dość, musiał popatrzeć do nieba i mówi, Boże, zmiłuj się nad tym moim życiem. Bóg mówi, że mu rozum wracać zaczął. To jest moment, który przemienił niejedno życie, kiedy człowiek zrozumiał, że bez Boga doszedł tylko do dna. Że bez Boga doszedł tylko do miejsca, w którym stał się jak bestia, w którym ma serce z kamienia, w którym jest nikim. I to jest taki czas, kiedy w tym chorym świecie ludziom wraca zdrowy rozum. I tu czytamy o nowym życiu króla. Zobaczcie 33 werset i 34, kończąc już. W tym właśnie czasie powrócił mi rozum. W jakim czasie? Kiedy podniósł oczy do góry. Powrócił i w tym czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie Jego dzieła są prawdą i Jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Podniósł oczy do nieba. Słowo Boże pisze, że Jego doradcy, Jego urzędnicy szukali Go. Dlatego, widzicie, możemy przypuścić, że sam Bóg Go wygnał do lasu, tak jak powiedziałem. Wątpię, czy miał kontakt ze swoimi ludźmi, kiedy tam był. Myślę, że był całkowicie sam. Tak właściwie możemy sądzić według Słowa Bożego. I jak każde nowe życie, które daje Bóg, tak życie Nabuchodonozora zaakceptowało w końcu Bożą prawdę. Nigdy by się nie zetknął z tym Bogiem, gdyby nie najechał na ten mały kraj. Kraj był mały, ale miał wielkiego Boga. Historia jego duchowego rozwoju jest dla mnie niezwykła. Zobaczcie, doprowadzić do pokuty i do takiej pokory, takie serce jak tego króla mógł tylko sam Bóg. A i tu nie zrobił tego bez współudziału i bez używania swoich ludzi. I ja myślę, że to jest dla nas ważna lekcja, że po pierwsze każdy grzesznik może się nawrócić. Nie ma grzesznika, któremu Bóg dałby nam prawo go skreślić i powiedzieć, że jest zbyt dużym grzesznikiem. Jeśli będziemy pozwalali Bogu, żeby nas używał, będziemy Jego narzędziami. To jest przesłanie, jeśli chodzi o Bożych ludzi. Wiecie, lecz nawrócenie człowieka nigdy też nie dzieje się. I to jest kolejna prawda wypływająca z tego rozdziału. Bez naruszenia naszego ja. My byśmy się chcieli nawrócić, ale tak sobie zachować naszą godność. To nasze pyszne ja. Nawet wielki Nabuchodonozor musiał się pokornie uniżyć. Jakie wielkie ja wsiąkło razem z rosą w lesie. Tym bardziej ty i ja. Nasze ja, to nasze kłótliwe, gniewne, kłamliwe ja musi zostać przybite do krzyża, musi zostać połamane, musi zostać zniszczone. To jest to przesłanie tej księgi też. I tutaj to pokazuje nam ta lekcja. Królem nie jest się z powodu godności, pieniędzy i siły. Jest się nim, bo Bóg tak chciał. I tego się nauczył Nabuchodonozor. I kończąc, chcę jeszcze ostatni raz prześledzić jego drogę ku zbawieniu. Zobaczcie, pierwszy rozdział Księgi Daniela, drugi, trzeci i czwarty. Przestudiowaliśmy drugi rozdział jakiś czas temu, dość dawno już temu, trzeci tydzień temu i czwarty dzisiaj. Pierwszy tylko krótko o nim powiedziałem, ale wyłania się z tego jedna wielka prawda o zbawieniu i przemianie człowieka. Zobaczcie, na początku, w pierwszym rozdziale Księgi Daniela, przyrzućcie do pierwszego rozdziału, jeśli możecie. Król podziwia Bożych ludzi. Ale czy za podziwianie Bożych ludzi można być zbawionym? Czy przez podziwianie Kościoła można do Niego wejść? Jeśli chodzi o podziwianie Kościoła w naszych czasach, Pan Jezus powiedział jakie słowa? Ja jestem drzwiami, tak czy nie? A kto wchodzi przez okno, to jest kto? Widzicie, dlatego przez ludzi można widzieć świadectwo o Bogu, ale przez ludzi nie da się wejść do Królestwa Bożego. Dzisiaj jakieś doktory mówią, żeby się modlić do świętego takiego czy takiego i wtedy coś się od Boga, u Boga załatwi. A Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Jak chcesz wejść do domu Ojca, to ja jestem drzwi. Jak jesteś złodziej, to wchodź przez ludzi. Może i nawet dobrych ludzi. Wielu świętych to byli naprawdę święci ludzie. Ale przez nich nie ma dostępu do Boga, do domu Ojca. Do domu Ojca wchodzi się przez drzwi. Widzicie, i w pierwszym rozdziale Nabuchodonozor nawet w ogóle o Bogu nie myśli. Podziwia Bożych ludzi, ale to niczego nie zmienia. 19-20 werset pierwszego rozdziału pokazuje nam jego stan. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. Czyli tych czterech bohaterów księgi Daniela. Szadrak, Miszak, Abednego, ich imię zmienione. Podobnie zresztą Daniela zmieniono na Baltazar, prawda? I tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał i król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich. Czyli mamy pierwszy rozdział i babiloński władca Nabuchodonozor podziwia kogo? Boga? Nie, podziwia ludzi. Przechodzimy do drugiego rozdziału. Obróćcie kartki waszej Biblii. Tutaj król już podziwia Boga, ale nie wie, że Bóg jest godzien czci. Podziwianie Pana Boga niczego nie zmieni. Już o tym mówiliśmy. 46-47 werset pokazują stan jego duszy. Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć. Komu tu pisze? Danielowi. I rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzielniane. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: zaprawdę, wasz Bóg jest Bogiem kogo? Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnicy, mogłeś odsłonić tę tajemnicę. Tu chodziło o tajemnicę jego snu. I tutaj to przeżycie sprawiło, że Nabuchodonozor już nie podziwia ludzi. Teraz już podziwia Pana Boga. Teraz już nie mówi, ale ludzie. Teraz mówi, ale mają Boga. To jest za mało. Król czci Boga i uważa, że jest jednym z największych pośród bogów, lecz to ciągle nie jest jeszcze jego Bóg. I teraz przechodzimy do dalszego rozdziału i zwróćcie uwagę, co się tutaj dzieje. Trzeci rozdział Księgi Daniela, który studiowaliśmy w tamtym tygodniu. Nebukadnesar odezwał się i rzekł, 28 werset, przepraszam, zobaczcie, trzeciego rozdziału. Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Dlatego wydaję rozkaz. I posłuchajcie, co za rozkaz. Ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, plemienia i języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, a dom jego zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten. Czy to mi przypomina takich nienawróconych chrześcijan, co jak już im braknie argumentów ze świadkami albo z kimś, to chcą wlać komuś, kto próbuje przegadać. Nie wiem, czy słyszeliście o takich. Ja słyszałem. Zresztą czasami sam ich przypominałem. Jest jeden prawdziwy Bóg. I 28 werset mówi, błogosławiony niech będzie Bóg Szadraka, Meszacha i Abednego. Teraz już nie podziwia ludzi, nie podziwia ich Boga, ale teraz już wierzy, że Bóg jest. A kto nie wierzy, że Bóg jest, niech podniesie rękę, jego dom w gruzy obrócę. Posiekam go na kawałki. Nie takiego sługę Pan Bóg chciał mieć. Nadal gotowy siekać, bić. Ilu ludzi tak jest gotowych zmieniać Pana, gotowych, przepraszam, bronić Pana Boga? Król tutaj, widzicie, wywyższa Pana jako jedynego sprawiedliwego Boga, który ma zawsze rację i wszystkim rządzi. I jest do tego Bogiem największym pośród innych bogów. Za mało Nabukadnezara. Więcej. I tu dochodzimy do czwartego rozdziału, który czytaliśmy dzisiaj. 34 werset. Król tutaj wywyższa Pana zupełnie inaczej. Teraz już jest Bogiem jako jedynym swym Bogiem, który ma rację, wszystkim rządzi, ale jeszcze coś tutaj jest. 34 werset zaczyna się dwoma ważnymi słowami. Teraz co? Ja. Teraz to już ja. Nabukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki sprawiedliwością. Tych z was, którzy pysznie postępują, może poniżyć. To już nie ma tego głosu. Widzicie, co się stało? Wrócił z lasu. Ogolili go, nakarmili, może jakąś zupę albo jakąś pieczeń. Usiadł spokojnie w swojej sni. Nie wiem, czy wszystkie magiczne książki wyrzucił do kosza, czy nie, ale jestem pewny, że pierwszą noc w łóżku spadł niespokojnie. Myślę, że usiadł wieczorem na balkonie, patrzył na Babilon i wtedy właśnie pomyślał te słowa. Teraz ja Ciebie wywyższam. Jednak Ty jesteś Bogiem. Moim Bogiem. Te najważniejsze słowa. Teraz ja. Każdy musi do tego dojść. Czy jest człowiekiem Starego Testamentu, czy Nowego Testamentu. Musi dojść do tego miejsca. Teraz moja kolej, Panie. Pamiętasz ten moment w swoim życiu? Panie Jezu. I powtarzali niektórzy z nas. Panie Jezu. Zapraszam Cię. Zapraszam Cię. Idź do mojego serca i zostań moim osobistym Zbawicielem. Zostań Panem mojego życia. Zostań Królem mojego życia. Teraz ja, Nebukadnesar. Oto Bóg ma bliską, osobistą, bezpośrednią relację z Królem. Zobaczcie, nie znał Jezusa, bo Go nie mógł znać. Urodził się w czasach, gdy nie mógł znać Jezusa. Jezus ma się urodzić za ponad 500 lat dopiero. Nie mógł Go więc znać. Nie znał Jezusa, ale mówi o prawdzie i o drodze. I o tym, w czyich rękach jest Jego życie. Ponad 500 lat później Jezus powie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Nabuchar nie znał tego imienia, Jezus Chrystus. Poznał, że jedyna droga i prawda i życie właśnie jest w Bogu. I po powrocie z tej choroby, Co do tego są zgodne i świadectwa biblijne, i historyczne. Choć historyczne świadectwa mówią, że był chory, albo gdzieś zniknął, albo może go gdzieś porwali, był zamieniony, czy coś tam. Cokolwiek. Wraca po długim czasie nieobecności. Jedna rzecz jest pewna. Przez te kilka ostatnich chwil swojego życia potem umiera w pokoju. Rządzi sprawiedliwie i zupełnie inaczej niż wszyscy władcy do tej pory. Wraz z jego odejściem kończy się dobrobyt i chwała Babilonu, a na tron w krótkich odstępach czasu zasiadają coraz to bardziej odstępczy królowie. Po nim zaraz będzie jeden król, drugi król, trzeci król. Trzeci król od niego, to w bardzo krótkim czasie będzie się działo. Wraz ze swoim synem będzie rządzić Babilonem i rozdmuchają kult Marduka. Zaczną takie bałwochwalstwo w Babilonie, jakiego Babilon jeszcze nie widział. I wtedy Bóg już powie dość. I tak się rozpocznie piąty rozdział Księgi Daniela. Król Belsazar będzie miał pijacką ucztę, kiedy ten sam Bóg, który w końcu zdobył serce Nabukadnesara, przyjdzie na tą ucztę i napisze mu na ścianie: Mene, mene, tekel uparsi. Zostałeś znaleziony, zważony. Sąd nad tobą się wykona. I to będzie koniec. Tego samego dnia medoperskie wojska przekroczą granicę z Babilonem i uderzą na Babilon, niezdobyty Babilon. Nabuchodonozor umocnił go murami w wielkości najmniej 8 metrów wokoło, ale nie przypuszczał, że obce wojska tak lekko wpłyną przez Eufrat, który przechodził przez środek miasta. Ale to jego już nie dotyczyło. W każdym razie ci jego bezbożni następcy doświadczą upadku. W tę noc, kiedy umiera Belsazar, Babilon, praktycznie jego los jest już przepieczętowany. Szósty rozdział. Kiedy otworzycie Księgę Daniela, na szóstym rozdziale wschodzi słońce, ale na mapie nie ma już Babilonu. Zupełnie inna historia i kolejne kazanie, chyba że chcecie je teraz. Także niech was Pan błogosławi. Gdzie dla mnie jest fascynujące, co Bóg pokazał przez swoje słowo. I jeśli wszystko dziś zapomnicie, to błagam was, zapamiętajmy tą jedną prawdę. Teraz ja muszę wiedzieć, Panie, kto jest Bogiem i wyznaję Ciebie, że Ty jesteś Bogiem. Niech On was błogosławi, niech to słowo zapieczętuje w waszym sercu. Uwielbiam prowadzić nauczanie. Jest moja przyjemność, wiecie, czuję się taki szczęśliwy, że Bóg dał nam, zobaczcie, słowo, że możemy grzebać w tym słowie, sprawdzać, patrzeć, badać i gdzie byście nie ruszyli, to w końcu wychodzi na jedno, że Bóg nas jednak bardzo kocha. Amen.